Dzień dobry, sędzia Wiesław Johan, wiceprzewodniczący KRS i przedstawiciel prezydenta, doradca prezydenta jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam w tym pięknym studiu po wakacjach. Rzeczywiście. Prezydentowi grozi impeachment?
Nie, no bez
czyli
przesady.
Odwołanie z urzędu.
Nie, no jeśli ktoś nawet o tym mówi, no to...
Mówi
to
głośno. Grzegorz Schetyna w wywiadzie dla jednego z portali powiedział tak, że jeśli po wygranych przez Platformę wyborach Andrzej Duda opowie się za kontynuacją państwa PiS, będzie próbował bronić swoich kolegów, to wtedy nie wyklucza, że będziemy musieli, czyli Platforma, w referendum odwołać się do woli narodu.
Nie oceniasz pana Grzegorza Schetynę. Zresztą jego wypowiedzi są czasami tak bajecznie nierealne, że trudno wierzyć w jego słowa, ale jest politykiem, ma prawo mówić to, co uważa za właściwe, za stosowne z punktu widzenia interesów swojej partii, swojej formacji politycznej.
A właściwe byłoby wprowadzenie impeachmentu do polskiej konstytucji, bo też taka padła sugestia z jego strony.
Oczywiście będzie to wolą parlamentu. Parlament jest tym organem, który może dokonać zmian w konstytucji, ale póki co tej instytucji nie mamy.
I prezydent może spać spokojnie?
Może spać spokojnie. Moim zdaniem jest znakomitym prezydentem, ale żeby to nie wyglądało na to, że tu w studio podczas rozmowy z panem chwalę pana prezydenta. Rzeczywiście mnie pracuje się z panem prezydentem bardzo dobrze, znakomicie. No i mam ogromną satysfakcję z tych kontaktów.
Sędziowie mają nieco inne zdanie, przynajmniej część. Bardzo obraziła się, no poczuła się urażona na te słowa o tych ciemiężycielach.
No cóż, no, padają różnego rodzaju słowa o wymiarze sprawiedliwości, o sędziach. Myślę, że wymiar sprawiedliwości przeżywa pewien kryzys. Kryzys spowodowany z tym, że mamy reformę wymiaru sprawiedliwości. Środowisko przynajmniej w części z tym się nie zgadza. Chciałoby w tej reformie aktywnie uczestniczyć, a przynajmniej uczestniczyć w budowaniu założeń tej reformy. No ale mam nadzieję, że to się wszystko jakoś wyprostuje, że przede wszystkim wyprostuje się sprawa sądu.
Przyzna pan, że takie słowa chyba nie pomagają w konsensusie ze środowiskiem sędziowskim.
Ale z drugiej strony także nie pomagają słowa, gdzie pada określenie, że sędziowie są nadzwyczajną kastą. No więc myślę, że i jedna i druga strona, jeśli w ogóle dostrzegać tutaj strony konfliktu.
Poseł Piotrowicz powiedział kilka dni temu, że sędziowie to złodzieje. Też wielu osób poczuło się urażonych. Tym bardziej, że mamy już spore zmiany w sądach, więc chyba ci, którzy powinni odejść, z tego powodu odeszli.
Wydaje mi się, że politykowi, a przecież poseł Piotrowicz jest politykiem, nie wypada używać tego rodzaju słów. Myślę, że kierować się jakimiś emocjami, a nie zdaniem czy stanowiskiem, co do którego jest przekonany. Ja takiego zdania nie mam. Po prostu sędziowie wykonują swoją pracę, jedni lepiej, drudzy gorzej. Ale ja generalnie do wymiaru sprawiedliwości zastrzeżeń nie mam. Powiadam generalnie. Zdarzają się sytuacje, od chociażby ta sprawa sędziego, który gdzieś tam wspólnie z żoną podkradał jakieś części elektroniczne. No, zdarzają się.
Niektórzy nawet coś do jedzenia brali. Przypomnę, sędzia Wiesław Johan, wiceprzewodniczący KRS-u jest naszym gościem. Panie sędzio, mamy kolejne przypadki pytań tak zwanych prejudycjalnych sądów z Warszawy czy Łodzi. Czy sądom grozi paraliż?
Myślę, że nie, że większość sądów pracuje normalnie, wykonują to, co do sądów należy. Może jedna uwaga. Ja przywiązuję przeogromną rolę i ogromną wagę do funkcjonowania sądów. Proszę pamiętać, że to sądy są tymi strażnikami naszych praw i wolności. To była taka uwaga.
No tylko, że wysyłając takie pytania, często blokują sprawy, jak choćby sędzia Tuleja, który zablokował sprawę gangu Mokotowskiego, groźnych przestępców, bardzo brutalnych.
Nie chciałbym komentować.
Niektórzy mówią, że to jest zabawa prawem.
Nie chciałbym komentować zachowań pana sędziego Tulei czy pana sędziego Łączkowskiego. To są indywidualne przypadki, bardzo sporadyczne. Oczywiście nie mogą takie przypadki mieć miejsca. Ale wracam do pańskiego pytania, jaka jest kondycja wymiaru sprawiedliwości. Myślę, że wymiar sprawiedliwości poradzi sobie z tymi wszystkimi meandrami, z którymi mamy w tej chwili do czynienia. Wierzę, jestem głęboko o tym przekonany, że sędziowie jednak zdają sobie sprawę, że stanowią ten filar, który jest, przypomina mi się napis na budynku Warszawskiego Sądu, że sprawiedliwość jest ostoją mocy i trwałości Rzeczpospolitej. Myślę, że większość sędziów wykonuje swoje obowiązki dobrze, bardzo dobrze i chwała im za to.
Wrócę jeszcze do pytania. Jeśli dobrze pana rozumiem, pan popiera, rozumie tego typu zachowania sędziów i sądów? Czy pan jako sędzia też wysłałby takie pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej?
Nie, to jest w ogóle jakieś głębokie nieporozumienie. My nagle z polskim wymiarem sprawiedliwości wychodzimy poza granice kraju. Pomijam te pytania, które zadawał Sąd Najwyższy. Mamy określony tryb postępowania, mamy ustawę o ustroju sądów powszechnych, mamy nasze procedury, procedurę karną, cywilną, administracyjną. I w tym trybie możemy funkcjonować. No jeżeli my będziemy biegali z najprostszymi sprawami do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, czy ewentualnie do Trybunału w Strasburgu, no to, to jest to głębokie nieporozumienie.
Czyli pan rozumie sędziów, czy nie?
Nie, ja tego nie rozumiem. Nie wiem, na czym to polega. To jest chyba wpisywanie się w ten protest grupy, powiadam, grupy sędziów, którzy uważają, że reforma jest bez sensu, że założenia tej reformy powinny być potraktowane.
Oni mówią, że to jest wyraz troski o prawo.
Nie, bez przesady. Wyrazem troski o prawo jest rzetelne, uczciwe wykonywanie swoich obowiązków, tak jak to nakazuje konstytucja, sędziowie są niezawiśli, sądy są niezależne i tego powinni się trzymać.
No dobrze, wydają, co może być dalej? Bo...
Panie redaktorze, panie Krzysztofie, wydają orzeczenie w imieniu Rzeczpospolitej. Każdy wyrok od tego się zaczyna, że jest to wyrok w imieniu Rzeczpospolitej. Rzeczpospolitej są częścią naszego państwa.
Mamy 4 takie przypadki, jeśli dobrze policzyłem. Pewnie będzie ich więcej. Co dalej? Paraliż?
Nie paraliż. No, będą postępowania zapewne zawieszone w oczekiwaniu na odpowiedź, ale ja nie sądzę, żeby nagle ETS w Luksemburgu tymi pytaniami się zajmował, no bo doszłoby do jakiejś rzeczywiście sytuacji absurdalnej. W najprostszej sprawie będziemy się zwracali do ETS-u. Myślę, że jeżeli są wątpliwości natury prawnej, a szczególnie natury konstytucyjnej, mamy Trybunał Konstytucyjny, który może odpowiadać na pytania prawne sądów i to jest normalnie stosowana praktyka.
Czy słyszał pan, panie sędzio, o nowych kandydaturach do Sądu Najwyższego? Są już jakieś sygnały, jakieś
o
nazwiska?
O nowych kandydaturach? Czy o tych, które były rozpatrywane przez Krajową Radę Sądownictwa? Nie, o nowych nie słyszałem. Prezydent zapewne rozpisze kolejny konkurs. Zostanie ogłoszony w Monitorze Polskim. I...
Pan ten cały proces dotychczasowy kilka dni temu ocenił jako pełen niedoskonałości. Paweł Rabi wczoraj powiedział, że ten proces wyłaniania kandydatów jest znacznie krótszy niż proces zamawiania, tu cytat, papieru toaletowego do jednego z urzędów głównych.
Nie, no myślę, że pan Rabi lekko przesadza. Ja uczestniczyłem w procesie powoływania czy wskazywania prezydentowi kandydatur do sądów w poprzedniej Radzie. W poprzedniej Krajowej Radzie Sądownictwa, no, której kadencja została zakończona w takim trybie, jak to zostało ustalone w nowej ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Myślę, że ten proces obecny w niczym nie odbiega od tego, który był poprzednio. Mało powiem wręcz, że rozmowy, które są prowadzone z kandydatami, są znacznie bardziej dokładne, są bardziej wnikliwe. Zdarzają się wpadki. Panie Krzysztofie, kto nie pracuje, nie popełnia błędów.
Zdarzają się wpadki, o tych wpadkach za moment porozmawiamy już na rmf24.pl i interia.pl. Słuchaczom dziękujemy. Sędzia Wiesław Johann był naszym gościem.
To ja serdecznie dziękuję za zaproszenie. Rzeczywiście czuję się tu znakomicie.
Jesteśmy już na antenie i płaszczyźnie internetowej. Czy prezydent powinien powołać tych wyłonionych kandydatów? Będzie pan rekomendował, czy raczej może powinien zaczekać z tym wszystkim? Pojawiają się takie opinie, że powinien zwlekać.
Ale panie Krzysztofie, zadaje mi pan pytanie, na które trudno jest mi odpowiedzieć na antenie. Ja rekomendowałem określone osoby, ale ponieważ głosowanie było tajne, więc pozwoli pan, że wprost na pańskie pytanie nie odpowiem. Natomiast zapewne pana i słuchaczy naszego radia, mówię naszego, bo lubię go słuchać, odpowiem w ten sposób, że wyłonione kandydatury są kandydaturami, które zostały rekomendowane. A więc Krajowa Rada musiała się nad tymi kandydaturami zastanowić i przedstawić panu prezydentowi, bo procedura jest niezbyt skomplikowana. Krajowa Rada rekomenduje, pan prezydent albo powoła, albo nie powoła. Przechodzi ten proces, pewno jeszcze weryfikację.
No ale prezydent ma całą listę. I co pan teraz będzie doradzał, żeby co z tą listą zrobił?
No nie, ja nie mogę doradzać, biorąc pod uwagę, że brałem udział w procesie wskazywania panu prezydentowi. Ale myślę, że pana i słuchaczy zainteresuje sama procedura, prawda? Bo ona jest często krytykowana. Otóż mieliśmy rzeczywiście poważną operację, bo było 200 kandydatów. Trzeba było wyłonić kandydatów do 4 izb, karnej, cywilnej, nowych 2 izb, dyscyplinarnej i tej izby, którą ja się zajmowałem, kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych. Te zespoły, były 4 zespoły powołane przez przewodniczącego. To jest jego władza, to jest jego uprawnienie jako szefa KRS-u. Zespoły miały kandydatów, miały pewną dokumentację. Tu muszę powiedzieć, że ta dokumentacja była mocno niepełna. W jednych przypadkach były to tylko karty zgłoszenia, a więc ta informacja, którą przekazywał sam kandydat. W innych przypadkach tych dokumentów było więcej, akta osobowe. Natomiast istotną rolę odgrywały rozmowy. Ja muszę powiedzieć, że myśmy rozmawiali bardzo dokładnie.
Niektórzy mówią, że za szybko.
No nie wiem, może...
Po łebkach. Stąd też tak dużo robaczywych śliwek w tym całym koszyku.
No, bez przesady z tą ilością mówi pan dużo. Nie, nie. Były te niefortunnie wskazane kandydatury, 2 kandydatury. Natomiast ja mogę podzielić się refleksjami z mojej izby, z rozmów z tymi kandydatami, którzy kandydowali do Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Proszę pamiętać, wprowadzamy do polskiego systemu prawnego bardzo ważny instrument w postaci skargi nadzwyczajnej. A więc instrument, przy pomocy którego będzie można wzruszyć prawomocne, ostateczne orzeczenie sądowe. A więc chodziło nam o to w tym zespole, aby rzeczywiście na podstawie rozmów zorientować się o wiedzy, doświadczeniu kandydatów.
Wrócę jeszcze do tego całego procesu, bo dziennikarze RMF-u ustalili, że Stanisław Piotrowicz mógł dopuścić się przestępstwa. To nie są oczywiście opinie dziennikarskie, tylko opinie specjalistów od prawa. Chodzi o to, że wiedział o pewnych zarzutach ciążących na pani poseł, na pani Małgorzacie Ułaszonek, a mimo to nie poinformował KRS-u o tym, jaką wiedzę posiadał.
Panie Krzysztofie, nie mam bladego pojęcia o tym, czy posiadał tę wiedzę, czy nie. Pan poseł Piotrowicz tylko o tym wie. W jaki sposób dziennikarze mogli do tego dotrzeć, nie wiem. Ale tutaj mówi pan o dziennikarzach. Ja, jak pan wie, przez 10 lat byłem dziennikarzem. Mam do tego zawodu szczególny sentyment i jestem pełen najwyższego uznania. Mało tego, wszędzie, gdzie tylko mogę, reprezentuję pogląd, że informacja publiczna, dostęp do informacji publicznej to jest nasze podstawowe prawo. To właśnie pan i pana koledzy to prawo realizujecie. Przejrzystość życia publicznego to jest tą wartością, której będę bronił za wszelką cenę. Chwała dziennikarzom za to. Powiadam, niektórzy moi koledzy się buntują, bo co tam prasa napisała? Ja się nie buntuję. Ja jestem pełen najwyższego uznania i mówię pewnie tak, patrzcie dlatego, nam na ręce.
Pewnie panie dlatego sędzia Żurek mówi o panu, sędzia Johan od pewnego czasu stoi w szpagacie. Jak pan takie opinie
nie,
o sobie odbiera?
Pan sędzia Żurek lubi sobie pożartować. Znamy się dobrze. Ja czasami sobie żartowałem z nim. Miał takie poglądy, jakie miał. Co wcale nie oznaczało, że skakaliśmy sobie do oczu. Wprost przeciwnie. Byliśmy kolegami, pracowaliśmy razem. A że pan Żurek ma takie poglądy, jest to jego sprawa. No na Boga. Pozwólmy ludziom mieć takie poglądy, jakie chcą.
A no właśnie. Pan tak mówi o tej całej reformie sądownictwa, czy zmianach, jak to niektórzy powiedzą, bo to nie jest żadna reforma dla nich. W sposób taki dość powściągliwy, tak to powiem. Ujął pan sam kilka dni temu o tym procesie wyłaniania kandydatów do Sądu Najwyższego, że jest pełen niedoskonałości. Spytam pana, myślę, że to jest takie fundamentalne pytanie dla tych, którzy poparli obóz Zjednoczonej Prawicy w wyborach. Jeśli ten cały proces zmian w sądownictwie nie wyjdzie, jeśli będzie, a mamy cały czas chaos, to co wtedy powiedzą wyborcy? Co wtedy powiedzą ci, którzy głosowali na PiS, dlatego że chcieli zmian w wymiarze sprawiedliwości? Tych osób jest dużo. Dziś mogą być zawiedzeni.
Panie Krzysztofie, zadaje pan pytanie, a w pytaniu jeszcze jest pytanie, bo powiada pan pełen niedoskonałości. Ja nie użyłem takiego określenia. Powiedziałem, że są niedoskonałości, że trzeba ten system poprawić. Czy ta reforma wyjdzie, czy nie? Myślę, że ona musi wyjść. Ten wymiar sprawiedliwości musi zacząć funkcjonować tak, jak my tego oczekujemy. My, to znaczy pan, ja i całe nasze społeczeństwo.
Większość z nas chce, żeby były szybkie procesy, żeby to nie było drogie, żeby było sprawiedliwie. To jest podstawa.
Ale zacznę od końca, żeby było sprawiedliwie. Prawda? A ta sprawiedliwość jest ostoją Rzeczpospolitej. Procesami, ze sprawami sądowymi jest tak, że z sali wychodzi dwóch ludzi. Jeden jest zadowolony, drugi niezadowolony. Inaczej być nie może. Ten, który przegrywa, musi być niezadowolony. Ten, który wygrywa, musi być zadowolony. Zawsze ten, który przegrywa, będzie miał pretensje, że nie zbadano tego, tamtego, owego, dziesiątego. Ale proszę pamiętać, że mamy pewien system kontroli, kontroli orzecznictwa. To jest wpisane w naszą procedurę, powiadam, karną, cywilną, administracyjną. Każde orzeczenie może być zaskarżone. Mało tego, to o czym powiedziałem, nawet jeśli to orzeczenie będzie ostateczne, jeśli nie będzie przysługiwał żaden środek odwoławczy, mamy tą skargę nadzwyczajną. To jest instrument, który niesłychanie jest ważny. My na to nie zwracamy uwagi, ale proszę zwrócić na taką rzecz. Mianowicie ustawodawca, i to chwała mu za to, nakazuje badanie sprawy pod kątem zasady. To jest wskazówka dla sądów pod kątem demokratycznej, zasady demokratycznego państwa prawnego, czyli Sąd Najwyższy, który będzie rozpatrywał te skargi nadzwyczajne, każdy wyrok może podważyć, jeśli nasze prawa zostały, nasze, pana, moje, wolności nasze zostały ograniczone.
Jak pan przewiduje, jak te wszystkie zmiany mogą się skończyć? Bo opozycja jest bardzo krytyczna, część sędziów również, widać bardzo wyraźnie, że się sprzeciwiają tym zmianom. Część pewnie po cichu jakoś te zmiany popiera, może dlatego, że też chce się w tym nowym systemie odnaleźć. Co może być za rok?
Ja myślę, że za rok będzie sytuacja znacznie lepsza niż ją mamy teraz, bo reforma będzie miała za sobą pierwsze doświadczenia, będą pierwsze efekty tej reformy. Myślę, że ona realizowana w takiej formule, w jakiej zaczęła być teraz realizowana, ona powinna się sprawdzić. Oczywiście nie jest doskonała. Mam pewne uwagi jako człowiek, który ma trochę tego sądowego, prawniczego obycia i doświadczenia.
Natomiast a konkretnie jestem... jakie to są uwagi?
Jakie są uwagi?
Tak, pana.
No nie, no panie redaktorze, musiałbym tutaj rozwinąć cały...
No to w podpunkty.
Cały swój wykład. Myślę, że przede wszystkim sądy muszą walczyć o to, aby zyskać sobie większy wpływ na stanowienie prawa. Myślę, że niedobrze się stało i to mówię z pełną odpowiedzialnością, że ustawy, które regulowały, które wprowadziły reformę wymiaru sprawiedliwości, a więc ustawa o Sądzie Najwyższym, ustawa o ustroju sądów powszechnych, czy właśnie ustawa o KRS-ie, jednak powinna przejść proces szerokich konsultacji prawniczych. Ja swego czasu postulowałem taki okrągły stół prawniczy. Nie wiem, czy coś by z tego wyszło, bo prawnicy to naród, który jest rozgadany, przegadany. Jeśli kolega mówi tak, to ja mówię inaczej. Ale myślę, że warto byłoby porozmawiać. Ale pyta pan, jak będzie za rok.
A jeszcze dopytam, zawiódł pana w tym minister sprawiedliwości?
Nie będę odpowiadał na to pytanie. W kilku kwestiach miałem odmienny pogląd od pana ministra, ale no cóż, on jest ministrem, on sprawuje władzę wykonawczą i...
Krótko mówiąc, mógł to zrobić inaczej, czyli lepiej?
Może inaczej, może moje spojrzenie jest nieco inne. Może gdybyśmy rozmawiali, proponowałbym może nieco inne rozwiązania niż te, które zostały przyjęte w ustawie. No, najlepszym dowodem jest to, że prezydent zawetował dwie ustawy, że w tej pierwszej wersji to nie były to akty prawne takie super doskonałe. Ale od tego mamy parlament, od tego mamy Sejm, Senat, aby ustawy poprawiać. Ale powiadam, no trzeba rozmawiać z każdym środowiskiem, nawet jeśli to środowisko ma odmienne poglądy.
Czyli krótko mówiąc, mówi pan, że za rok będzie nieco inaczej, a ja spytam
będzie
się...
Będzie lepiej. Jestem przekonany, że będzie lepiej, naprawdę, że to się wszystko dotrze, to wszystko zacznie funkcjonować, to nabierze rozpędu.
Co może być za rok, kiedy Sąd Najwyższy, już ten w nowym składzie, będzie orzekał o wyborach i tych do Europarlamentu, i tych parlamentarnych, jesiennych? Wojciech Hermeliński, szef PKW, sugeruje, że mogą być próby podważenia i przeprowadzenia samych wyborów, jak i wyniku, z racji tego, że część sędziów Sądu Najwyższego została, jak to ujął, niewłaściwie obsadzona.
Ja muszę powiedzieć, że ja sobie bardzo cenię pana sędziego Hermelińskiego, znamy się od lat. On znalazł się w Trybunale Konstytucyjnym już po zakończeniu przeze mnie kadencji. Jest znakomitym prawnikiem, dobrze się stało, że on jest przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej. Proszę zwrócić uwagę, że Wojtek, no bo jesteśmy przyjaciółmi, zachowuje jednak pewną neutralność, że nie jest to instrument władzy publicznej, to nie jest instrument pana prezydenta czy partii rządzącej. To mi się niesłychanie u niego podoba. Myślę, że trochę pesymistycznie patrzy na te wybory, natomiast wydaje mi się, że nie powinien przedstawiać takich poglądów, jeśli je wyraził, że sędziowie zostali niedobrani albo zostali dobrani źle.
On sugerował, że pewne grupy, które na przykład w tych wyborach mogą osiągnąć wynik nie taki, jak się spodziewały, mogą podważyć wynik wyborów czy sposób przeprowadzenia wyborów, podważając właśnie wiarygodność niektórych sędziów.
No dobrze, ale to tutaj niech mój kolega i przyjaciel pamięta, ja się nie odwołuję do tego zespołu, którym ja kierowałem. To właśnie myśmy, mój zespół, rozmawiał z kandydatami i to mój zespół rekomendował kandydatów do Izby Kontroli Nadzwyczajnej, która będzie oceniała właśnie wybory. W kompetencjach tej komisji leży ocena wyborów. Pewnie, że będą protesty. Dla mnie to jest oczywiste. W takim jesteśmy państwie, w takim jesteśmy kraju, to
ale
jest wolny kraj.
Wynik wyborów zdaniem pana jest bezpieczny, wiarygodny, mimo tych protestów, które mogą
oczywiście
być?
Oczywiście, że tak. Ja myślę, że mechanizmy wyborcze, które zostały w tej chwili wprowadzone poprzez prawo wyborcze, oczywiście można je poprawiać, ale one nie budzą moich wątpliwości. Pewnie, że będą się zdarzały różnego rodzaju cuda przy urnach, bo to zwykle się zdarzają, nie tylko u nas. Ale no proszę zwrócić uwagę, co było podczas poprzednich wyborów samorządowych. Prawda? Już sam fakt, że mieliśmy książeczkę do głosowania.
No tego już nie będzie.
No tego nie będzie.
To jeszcze krótko. Czyli ci, którzy mówią, że trzeba patrzeć na ręce we wszystkich lokalach wyborczych, sprawdzać, bo te wybory mogą być sfałszowane. Na przykład tak mówił Lech Wałęsa. Nie mają racji?
Uważam, że powinien być mechanizm, społeczny mechanizm kontroli. Dla mnie to jest poza dyskusją i ja przeciwko temu nie protestuję, wprost przeciwnie. Panie Krzysztofie, ja pamiętam wybory w czasach PRL-owskich i wiem, jak one wyglądały.
Też pamiętam, to była farsa.
No to była farsa. Nie chciałbym, żeby wybory, żeby realizacja podstawowego prawa politycznego każdego z nas była w jakikolwiek sposób wypaczona.
Sędzia Wiesław Johan był naszym gościem. Dziękuję, panie sędzio.
Dziękuję bardzo. Kłaniam się pięknie.